Premier Beata Szydło i prezes PiSu Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji podsumowali dziś 2 lata rządów Zjednoczonej Prawicy.
Konferencja odbyła się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, bo jak powiedział prezes partii rządzącej, tam wszystko się zaczęło.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że działania rządu wynikały z prawdziwej diagnozy sytuacji w Polsce. W swoim wystąpieniu prezes dziękował premier Beacie Szydło za dotychczasowe 2 lata kierowania rządem, oceniając je pozytywnie.
Powiedział też, że nadal potrzebna jest przebudowa państwa. To jednak wymaga więcej niż jednej kadencji. Wśród wyzwań na kolejne lata wskazał program Mieszkanie Plus.
Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi, a chcemy jeszcze, i ten program jest dzisiaj u początku swojej realizacji, ale to już są takie początki zaawansowane, by Polacy mogli zdobywać to dobro, które jest potrzebne każdemu, czyli mieszkanie, dużo, dużo łatwiej, czyli krótko mówiąc dużo, dużo taniej niż dotychczas. I to jest program Mieszkanie Plus. To wszystko służy także jeszcze jednemu, mianowicie temu, by Polaków, możliwie wielką ilość Polaków, wyrwać z tej specyficznej niewoli, jaką jest niewola kredytowa.
Premier Beata Szydło podziękowała prezesowi PiSu za zaufanie, jakie otrzymała 2 lata temu. Dziękowała też posłom PiSu oraz Polakom za wsparcie w czasie rządów jej ekipy.
Oceniła, że to był dobry okres dla Polski, ale był to też okres wytężonej pracy. W podsumowaniu wskazała na 3 filary jej rządu – rodzina, rozwój i bezpieczeństwo.
Podkreśliła, że najważniejszym założeniem programu PiSu było nastawienie na to, by wszyscy Polacy mieli równe szanse.
13 listopada 2015 roku. Prezydent Andrzej Duda desygnował Beatę Szydło, a premiera 3 dni później powołany został jej rząd.
Komisja weryfikacyjna uchyliła dziś decyzje reprywatyzacyjne w sprawie 3 działek na placu Defilad. Chodzi o nieruchomości pod dawnymi adresami Złota 19, Zielna 7 i Chmielna 50.
Proces reprywatyzacji tych niezabudowanych działek komisja rozpoznawała na początku października. Dziś uznano, że przy wydawaniu decyzji rażąco naruszono prawo administracyjne.
Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że brak było podstaw do prowadzenia sprawy i wydania decyzji merytorycznych przez warszawski ratusz. Ponadto doszło do naruszenia powagi rzeczy rozstrzygniętej.
Wnioski z dnia 30 grudnia 1946 roku były bezskuteczne, w efekcie czego podlegały pozostawieniu bez rozpoznania przez Prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1950 roku. Mimo tego prezydent miasta stołecznego Warszawy potraktował te wnioski jako inicjujące postępowanie administracyjne w sprawie, która zakończyła się już na etapie wszczęcia. Wyrażąco naruszył artykuł 61 paragraf 1 KPA i artykuł 105 paragraf 1 KPA, wszczynając na nowo postępowanie i wydając decyzje rozstrzygające merytorycznie wnioski dekretowe z dnia 30 grudnia 1946 roku. Nie ulega wątpliwości, że postępowanie w sprawach tych wniosków zostało już zakończone w latach 50. ubiegłego wieku. Nie istniały podstawy co do procedowania tych wniosków z uwagi na formalne zakończenie spraw indywidualnych już na etapie postępowania przez Prezydium Rady.
Od decyzji strony postępowania mogą się odwołać do komisji, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Ponadto komisja weryfikacyjna poinformowała dziś o oddaleniu odwołania Marzeny K., Janusza P. i mecenasa Grzegorza M. od decyzji o zwrocie miastu nieruchomości Chmielna 70 na placu Defilad.
To właśnie od tej działki zaczęło się wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej w stolicy.
Kontrowersyjny i szokujący. Tak według informacji medialnych miał wyglądać finał przetargu na pojazdy dalekiego rozpoznania dla polskiej armii, wartego prawie 100 milionów złotych. Według MON-u mamy do czynienia z burzą w szklance wody.
Chodzi o decyzję Polskiej Grupy Zbrojeniowej z początku tego roku o rezygnacji z udziału w przetargu dla wojska. W efekcie kontrakt otrzymało konsorcjum Polskiego Holdingu Obronnego i prywatnej firmy Koncept.
Decyzję o wycofaniu PGZ z walki o kontrakt miał podjąć szef spółki Błażej Wojnicz.
Zdaniem jednego z portali kontrowersje budzi fakt, że od lutego do kwietnia tego roku był on jednocześnie prezesem PGZ oraz Polskiego Holdingu Obronnego, który wygrał w przetargu.
Wiceszef MON-u Bartosz Kownacki zwraca uwagę, że w całej sprawie jest wiele hałasu o nic.
To burza w szklance wody, widać, że są osoby, które koniecznie chcą podważać kompetencje Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja mogę powiedzieć tak, że właścicielem PHO i PGZ-u jest także jedna osoba, bo Skarb Państwa, jedna i druga firma, to są firmy państwowe, więc jedna i druga firma to są firmy, które są pod kontrolą Ministerstwa Obrony Narodowej, więc ta unia personalna jest bardzo daleko idąca. Jedna i druga firma są ze sobą powiązane również kapitałowo, więc tu nie ma jakiegoś zagrożenia. Wygrała państwowa firma, Polski Holding Obronny, wespół z firmą prywatną. To nie jest nic nadzwyczajnego, nic szokującego. Trzeba podkreślić po pierwsze, że Polska Grupa Zbrojeniowa akurat w zakresie tego projektu nie miała kompetencji.
Wiceminister Bartosz Kownacki dodaje, że informacje o tym, że PGZ nie chce uczestniczyć w przetargu, pojawiły się jeszcze zanim Błażej Wojnicz został szefem spółki.
PGZ poinformowała w komunikacie, że nie jest prawdą, iż decyzję o wycofaniu się z przetargu na pojazdy dalekiego rozpoznania dla polskiej armii podjął prezes PGZ Błażej Wojnicz. Udział w tym projekcie oznaczałby straty finansowe dla spółki, wskazano.
O podstawy prawne działań Komisji Europejskiej wobec Polski zapytał w specjalnym piśmie skierowanym do Fransa Timmermansa prezes Prawicy Rzeczypospolitej, europoseł Marek Jurek.
W liście, którego treść poznała redakcja informacyjna Radia Maryja, europoseł podkreślił, że zgodnie z prawem unijnym Komisja Europejska może jedynie złożyć wniosek do Rady Europejskiej o stwierdzenie naruszenia wartości z artykułu 2 Traktatu o Unii.
Działania Fransa Timmermansa wykraczają więc poza regulacje prawne, ponieważ kieruje on wobec polskich władz instrukcje i podejmuje działania zastrzeżone dla Rady.
Ponadto w piśmie europoseł Marek Jurek zaznaczył, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej posługuje się również populistycznymi argumentami o poparciu swoich działań przez większość rządów unijnych i Parlament Europejski.
Komisja Europejska robi dokładnie to, co zarzuca rządom, które atakuje. Jeżeli komuś należało postawić zarzut lekceważenia prawa, działania w oparciu o ideę, nie ma wyższego prawa od wizji Unii Europejskiej, jaką posiada pan Timmermans czy Komisja Europejska, to właśnie oni w ten sposób działają, uważając, że przed ich wizją polityczną muszą uginać się państwa i ich wizja polityczna stanowi wystarczające uzasadnienie prawne do tego, żeby państwa atakować. To jest oparte na zupełnie chybionej, pozatraktatowej koncepcji współpracy europejskiej.
Europoseł Marek Jurek podpisał się także pod przygotowanym przez PiS projektem rezolucji w sprawie Polski. Wskazują oni na stosowanie przez Komisję Europejską podwójnych standardów oraz na fakt, że kompetencje dotyczące kwestii naruszania zasad praworządności leżą w gestii jedynie Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej.
Przygotowany dokument ma związek z mającą się odbyć jutro w Parlamencie Europejskim kolejną debatą na temat praworządności i demokracji w Polsce, która ma się zakończyć podjęciem uderzającej w polskie władze rezolucji.
Polska delegacja uczestnicząca w szczycie klimatycznym w niemieckim Bonn przedstawiła koncepcję wykorzystywania biowęgla jako efektywnego sposobu na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
Prezentację na ten temat przedstawił profesor Piotr Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej, który tłumaczył, czym jest biowęgiel i dlaczego może on się przyczynić do obniżenia emitowania CO2.
Wskazywał także na możliwość szerokiego wykorzystywania przetworzonej chemicznie biomasy, między innymi jako ekologicznego paliwa.
Przetwarzając tą biomasę do tego biowęgla uzyskujemy właśnie z jednej strony uniknioną emisję CO2, no a dodatkowo możemy ten biowęgiel także wykorzystać w innych zaawansowanych technologiach. My pracujemy na przykład nad technologią ogniw paliwowych, a więc używamy tego węgla do takiego generowania energii elektrycznej z wykorzystaniem węglowego ogniwa paliwowego. No a dodatkowo można go też wykorzystać na przykład jako sorbent, sposób na poprawę wykorzystania nawozów w rolnictwie na przykład, bo taki węgiel ze względu na to, że jest porowaty w tych jego porach w sposób bardzo prosty, a jednocześnie długi, jeśli chodzi o czas rezydowania. Wyłapywane są i przetrzymywane różnego rodzaju materiały i substancje odżywcze dla roślin. No to tylko kilka takich najprostszych zastosowań.
23. szczyt klimatyczny ONZ, czyli tak zwany COP23, odbywa się w Bonn w dniach od 6 do 17 listopada. Polskiej delegacji podczas trwającego szczytu przewodniczy minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Jego celem jest osiągnięcie postępu w kształtowaniu zasad wdrażania porozumienia paryskiego. Ostatecznie mają być one przyjęte podczas COP24 w Katowicach w grudniu przyszłego roku.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.